Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. O godzinie 16 rozpocznie się posiedzenie Komisji Regulaminowej, w trakcie którego będzie rozpatrywany wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Czy były minister sprawiedliwości pojawi się na posiedzeniu tej komisji? Między innymi o to w sejmowym studiu Radia RMF 24 Kacper Wróblewski będzie pytał swojego gościa. Witamy panowie.
Dzień dobry, a z nami jest Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Gdzieś pojawiła się w mediach informacja, że Zbigniew Ziobro ma mieć jakąś konferencję prasową.
No najprawdopodobniej będzie mieć rozmowę w Telewizji Republika, natomiast poczekajmy na, za kilkadziesiąt minut to wszystko się okaże na antenie. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj obronimy ministra Zbigniewa Ziobro na Komisji Regulaminowej o godzinie 16.
Wszyscy będziecie jako dawni członkowie Solidarnej i Suwerennej Polski?
Ja myślę, że wszyscy ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy chcą bronić ministra Ziobro, będą na tej komisji, bo to jest naprawdę bezprzykładny atak na człowieka, który walczył z mafiami, który jest krystalicznie czysty, który zamykał pedofilów, zboczeńców, mafiozów, gangsterów, a dzisiaj jest ścigany przez gangsterkę Tuska i Żurka wcześniej, Bodnara.
Wiemy, że jutro jest głosowanie za uchyleniem immunitetu, a także wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości. Czy rozmawialiście między innymi z posłami PSL-u, czy Polski 2050 by nie popierali wniosku o zgodę na zatrzymanie? Z tego, co słyszałem, no na przykład w tej kwestii waha się Marek Sawicki.
No, każdy człowiek, już nawet nie mówię poseł, każdy człowiek patrząc sobie w lustro musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zamykanie do aresztu człowieka, który walczy z nowotworem, chociaż wszystkie dokumenty, które przez tą nielegalną prokuraturę są podstawą tych wyssanych z palca 26 zarzutów i tak zostały zebrane, więc nie ma żadnego tutaj można powiedzieć prawdopodobieństwa unikania konfrontacji z tą nielegalną prokuraturą, czy zamykanie człowieka tylko i wyłącznie po to, żeby mieć obrazek w postaci Zbigniew Ziobro w kajdankach, który to obrazek ma zakryć no, kompletną katastrofę rządów ekipy Donalda Tuska. To jest naprawdę to, co jakby świadczy o naszym człowieczeństwie, bo ja powiem otwarcie, ani w stosunku do nawet Donalda Tuska, czy jakiegokolwiek polityka, który walczyłby z chorobą, pomimo mojej wielkiej niechęci osobistej do tych polityków, w przypadku, kiedy ktoś walczy z chorobą, należy się mu szacunek i wsparcie. Jeżeli jest trudny proces leczenia i to jest leczenie międzynarodowe, no to warto go wspierać, a nie warto go upokarzać. To jest, myślę, taka czarna twarz tej ekipy Donalda Tuska. Dzisiaj spotkałem Krzysztofa Śmiszka, z którym no przecież różni się we wszystkim niemal. I mówię, Krzysztof, wróć do zdrowia, życzę ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że pokonasz chorobę, a potem się możemy dalej okładać argumentami politycznymi.
A Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polska 2050, przed chwilą na korytarzu w Sejmie, jak złapali go wszyscy dziennikarze, mówił, że są areszty, gdzie są oddziały szpitalne.
No niestety Polska 2050 to jest jednak Polska 2050 już bez Szymona Hołowni. Tam jednak trochę człowieczeństwa było, bo Szymon Hołownia potrafił zachować się i pamiętam to głosowanie, kiedy głosowała Polska 2050 z uwagi na właśnie Szymona Hołownię przeciwko odebraniu immunitetu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że próbowano go ukarać, za to, że składał wieniec pod pomnikiem smoleńskim. No kompletnie absurdalna sprawa. I tutaj Polska 2050 zachowała się dobrze. No dzisiaj Polska 2050 to jest już niestety formacja, która walczy o miejsce na listach Koalicji Obywatelskiej czy Koperty Obywatelskiej, nie wiem jak oni się tam nazywają. No i rzeczywiście będą robić wszystko, co im Tusk każe. No, za dwa lata oczywiście to bezprawie się skończy, będzie rozliczone. Ci, którzy mają dostać zarzuty, dostaną zarzuty. Tylko szkoda po prostu życia i zdrowia wielu polskich patriotów.
Czyli pan bardzo często używa mocnych słów i zapowiada te rozliczenia obecnej władzy.
Nie, no ale to w ogóle nie ma dwóch zdań. Znaczy to, jeżeli widzę sędziów, którzy atakując swoich kolegów, nazywając ich neosędziami, wypuszczają na wolność gwałciciela 14-letniej dziewczynki, czy mordercę trójki ludzi, to chcę jasno powiedzieć. Ci sędziowie za dwa lata nie będą sędziami. Zostaną wyrzuceni z zawodu. Zostaną odebrane mi wszelkiego rodzaju przywileje emerytarne i jeszcze mam nadzieję, że będą z własnego majątku odpowiadać za to, co zrobili. Dlatego, że każdy sędzia, który podważa status sędziego, a to jest sprzeczne z konstytucją, musi mieć świadomość i wypuszcza morderców, wypuszcza pedofilów, wypuszcza gwałcicieli. Ta zabawa polityków w togach musi się skończyć, na litość boską. Co to po prostu jest? Jak niech spojrzy ten sędzia, który mówi jakiś neosędzia rodzinie 14-letniej zgwałconej dziewczynki. to po prostu musi się skończyć. I ci politycy w togach, którzy najczęściej zapisują się do tego stowarzyszenia Justitia, które również będzie zdelegalizowane, jestem zwolennikiem zdelegalizowania Justitii, wyrzucenia wszystkich ludzi Justitii po prostu z zawodu i przywrócenia Prawa i Sprawiedliwości można powiedzieć, w sądownictwie. Koniec z polityką w sądownictwie. Sądy są od tego, żeby orzekać, a nie bawić się w politykę. Absolutnie radykalne, jedno, twarde cięcie. Każdy, kto łamał prawo, kto podważał status sędziego, out.
Ja mam takie wrażenie, że gdzieś to już słyszałem, tylko że jak wy rządziliście, to tak mówiła Platforma. To znaczy, że tak co kilka lat Polacy będą świadkami takich igrzysk?
Trochę, nie, no, mogliśmy
trochę Polski
to,
szkoda.
To szkoda Polski, że niestety pan prezydent Andrzej Duda, kiedy można było uzdrowić wymiar sprawiedliwości w 2017 roku...
Na pan żal, otwarcie pan mówi.
No, oczywiście, że tak mam żal, dlatego że obronił Żurka, Bodnara, obronił kastę trzeciej RP, Justitie. To Andrzej Duda odpowiada za to, że dzisiaj mamy to, co mamy. Schował się, nie miał czasu, żeby spotkać się z ministrem Zbigniewem Ziobro, żeby przyjąć reformę Sądu Najwyższego. Mogliśmy mieć 15-osobowy, nowoczesny sąd, niekomunistyczny, a do tej pory przecież sądownictwo jest pełno ludzi, którzy są, można powiedzieć, jeszcze z dawnej epoki, bo nosili niedawno sowieckie mundury, byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No niedługo będziemy mieć marszałka z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To jest dramat. I ci ludzie im nie przeszkadzają, którzy byli mianowani przez sowiecką Radę Państwa. Walczą z 3000 sędziów, którzy są Polakami, którzy się urodzili w III RP, wykształcili, służą dzisiaj Rzeczpospolitej i są atakowani przez tą ekipę Tuska, Bodnara czy Żurka w sposób bezprecedensowy. To trzeba przerwać i ten chory nowotwór na zdrowej tkance polskiego państwa, a tym chorym nowotworem moim zdaniem jest ta kasta III RP, po prostu jednym cięciem wyciąć. Determinacja w Prawie i Sprawiedliwości bezwzględna jest i to zrobimy w kilka tygodni.
Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, zapowiada, że on nie będzie głosował za zgodą na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry, ale jeżeli chodzi o uchylenie immunitetu, nie zdradza, jak zagłosuje, czy jak Konfederacja zagłosuje za uchyleniem, to będzie już taka otwarta wojna z Konfederacją, bo wiemy, no, że ostatnio wam nie po drodze. Chociaż chyba z tego, co wiem, to pan jest...
Ja apeluję, żadnej wojny z Konfederacją, różnimy się pięknie adremnie, ad personam. Ja mam wielki szacunek i do Sławomira Mentzena i do Krzysztofa Bosaka.
Szczególnie, a jak zagłosują za?
Szczególnie za to, jak zachowywali się w czasie kampanii wyborczej. To była piękna różnica zdań i doskonały wynik Sławomira Mentzena i przede wszystkim zwycięstwo Karola Nawrockiego, który został poparty między innymi przez wyborców Sławomira Mentzena. Mam szacunek dla Krzysztofa Bosaka również za tą deklarację, że nie zgodzi się na aresztowanie Zbigniewa Ziobro. Jak zagłosuje, to będzie jego decyzja, ale ja uważam, że w tej sprawie politycy Konfederacji zachowają się w sposób naprawdę przyzwoity.
Wczoraj na Nowogrodzkiej miał być Robert Telus, żegna się z partią, były minister rolnictwa. No, nie wiem, macie w ogóle żal, że nikt nie wiedział o tej sprawie? Czy pan wiedział na przykład jako wiceminister rolnictwa?
No, chyba ja jestem najbardziej...
Bo chyba sondaże się zmieniły po tym, co się wydarzyło.
Chyba ja jestem najbardziej wiarygodną w tej sprawie osobą, bo chcę przypomnieć, że jako wiceminister rolnictwa prowadziłem jako poseł na Sejm kontrolę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wtedy, kiedy byłem wiceministrem rolnictwa, wskazując na nieprawidłowości w KOWR i mam żal, tak, oczywiście mam żal do swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że mnie wtedy nie słuchali, kiedy mówiłem, że są nieprawidłowości, dlatego że ja zawsze uważałem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinien wspierać rolników, a nie dzierżawców. Nie firmy z kapitałem zagranicznym, które sobie przedłużają kosztem polskich rolników dzierżawę. I w tym sensie Prawo i Sprawiedliwość musi sobie odpowiedzieć na pytanie, ja jestem zwolennikiem takiego myślenia, że dość tolerowania w naszych szeregach ludzi, którzy zapominają o naszym programie. O prezes Jarosław Kaczyński zawsze mówił i zawsze chciał tego, żeby wspierać polskich rolników. A jak się pojawiają czarne owce, które podpisują umowy, które są sprzeczne z naszym programem, trzeba, no takie owce po prostu...
To Robert Telus jest czarną owcą?
No na pewno jest sytuacja taka, że za tą kwestię odpowiadał Rafał Romanowski, bo nadzorował bezpośrednio tą kwestię.
Ta działka nigdy nie powinien... Robert Telus, który wiem, że spotykał się z prezesem Daftonu.
No na pewno Robert Telus jako wiceszef NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, podobnie jak ja, krytykował KOWR. No potem niestety tych decyzji personalnych zabrakło. No i dzisiaj płaci za to Robert Telus ceny, ale jestem przekonany, że ta sprawa zostanie wyjaśniona przez władze partyjne. Natomiast ja jeżdżę dzisiaj na polską wieś. Między innymi niedawno spotykałem się z rolnikami w powiecie biłgorajskim i rolnicy oczekują jednej rzeczy. Jakby przede wszystkim czystych rąk na prawicy. Żadnego cwaniaka. Żadnych cwaniaków, żadnych hosztaplerów, żadnych ludzi, którzy stają gdzieś tam w rozkroku. Jeżeli tacy się pojawiają, out. To jest moim zdaniem powrót do źródeł Prawa i Sprawiedliwości. I to moim zdaniem dzisiaj następuje. Ja jestem bezwzględnym zwolennikiem oczyszczenia szeregów ze wszystkich cwaniaków. To u nas jest kompletny margines. I dlatego proszę zobaczyć, Prawo i Sprawiedliwość od razu zareagowało, od razu zawiesiło posłów, a Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, Koperta Obywatelska, oni mają pełno ludzi, którzy powinni się siedzieć nie w ławach sejmowych, tylko na ławach oskarżonych, a najlepiej w więzieniu. No, gdzie jest Tomasz Grodzki? Patrzymy się na Romana Giertycha, który nam się śmieje w twarz i nie chce wyjaśnić kwestii afery Polnordu. Pan Frysztak, który też miał duży znak zapytania z tym, co robił w Radomiu. Można by ich po prostu wymieniać hurtowo. I oni siedzą i nam się śmieją w twarz. Polakom się śmieją w twarz. Nie ma na to zgody.
Wymiana marszałka na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Będzie retoryczne pytanie, ale jak Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało?
No, postkomuna wraca. No, jeżeli marszałkiem Sejmu ma być członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w, można powiedzieć, 35 lat od procesu odzyskania przez Polskę niepodległości po sowieckiej okupacji, no to jest kompletnie jakiś regres. Znaczy, to jest coś, co uderza w zdrowy rozsądek i w myślenie. Znaczy, jeżeli marszałkiem Sejmu ma zostać człowiek, który należał do organizacji sowieckich komunistów, którzy sprawowali nadzór nad państwem w imieniu Moskwy, a Polska była państwem podległym Sowietom, to jest coś po prostu niewiarygodnego. To jest moim zdaniem uwstecznienie. No i smutna rzecz. Ja wolałbym, żeby marszałkiem w tej całej sytuacji, bo mimo wszystko był Szymon Hołownia, który miał dobre i słabe momenty, ale przynajmniej z nim był jakiś dialog. Ja dziękuję marszałkowi Szymonowi Hołowni za to, że czasami potrafił wysłuchać również drugiej strony, chociaż były rzeczywiście rzeczy, które były dla nas trudne, takie jak na przykład atak na Mariusza Kamińskiego czy Macieja Wąsika.
A czy ostatnie już pytanie, czy będziecie zmieniać swoją koncepcję i będziecie się chcieli swojego wicemarszałka? Teraz jak się to prezydium to jest trochę
decyzja,
zmieni?
To jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości. No ja uważam, że pani marszałek Elżbieta Witek, która powinna być już od 2 lat wicemarszałkiem, no ja jestem zwolennikiem tego, żeby to była pani marszałek Elżbieta Witek, bo zasługuje na to, jest blokowana w sposób całkowicie bezprecedensowy. Prawo i Sprawiedliwość, największa formacja polityczna i największy klub, nie ma swojego wicemarszałka. Pani Elżbieta Witek byłaby wspaniałym wicemarszałkiem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że zostanie teraz.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Gościem sejmowego studia Radia RMF24 był poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski, a z naszym gościem rozmawiał Kacper Wróblewski. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko.